Mamy czasem taki zwyczaj, że różne cechy ludzkiego charakteru, ludzkiego zachowania próbujemy ilustrować i na przykład mówimy, że sowa jest jakimś obrazem mądrości, albo lis ilustruje nam chytrość. Świnia nie wcale nie śmiech, tylko chamstwo na przykład, nie? Albo nieczystość, brak umiarkowania. Małpa, ruchliwość, ale też inteligencję, naśladownictwo. I chciałbym zagadnąć, jakie miejsce w tym właśnie porównywaniu do ludzkich cech zajmuje owca. Owca. Różne tam ludzie rzeczy o owcy mówią, ale najogólniej można by powiedzieć, że owca to jest obraz kompletnego braku orientacji i ukierunkowania. Arystoteles kiedyś napisał, że owca, jak się zwykło mówić, jest prostacka i mało inteligentna. Jest ona istotnie ze wszystkich czworonożnych zwierząt najgłupsza. To Arystoteles tak mądrze się wypowiedział. Ale to jest obserwacja szersza, bo rzeczywiście, kiedy ktoś trochę się przyjrzy zachowaniu owiec, to może powiedzieć, że owca da się wciągnąć we wszystko i wszędzie. Po prostu jest kompletnie bez własnej woli. Jest takie polskie przysłowie, daj owieczce soli, na wszystko pozwoli. Owca da się namówić, da się pociągnąć gdziekolwiek. Tak właśnie jest z owcą. Teraz ostatnio przeczytałem nawet taki artykuł pod tytułem Owca też homo. I jakiś naukowiec tam jakieś badania przeprowadził, że 8% samców u owiec nie chce żadnego innego kontaktu płciowego, jak tylko z tą samą płcią. To barany jedne, no nie? Owca też ma taki zwyczaj, że ślepo naśladuje drugą owcę. Jak jakaś jedna owca leci gdzieś, to ta druga też leci. Potrafi nawet skoczyć w jakąś jamę, bo jedna skacze, to druga też skacze. Nie patrzy, że nie ma jakiejś refleksji. O, jama, jedna wpadła, beczy, to ja już nie będę skakać. Tylko też i następne, wszystkie padają, bo to są owce. To są owce. Bezmyślnie powielają błędy poprzedniczek. I stąd właśnie takie hasło owczy pęd. Słyszeliście z pewnością o tym owczym pędzie. Chodzi tu oczywiście nie o, już chodzi o ludzkie zachowanie, które z uwagi na taką nieuleczalną skłonność do naśladowania, do bezmyślnego podążania za tłumem, za większością właśnie jest podobne do zachowania owiec. To takie ludzkie jest dzisiaj, że człowiek podąża jakoś tak za większością. A czasem się trafi jakaś jednostka, tak? To inni za większością. I teraz w tych czasach demokracji, kiedy większość jest Bogiem, to po prostu tym bardziej jesteśmy skłonni popadać w ten owczy pęd. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj otworzyli razem Słowo Boże na pierwszym liście świętego Piotra, rozdział 2, 25 werset. To będzie podstawa naszego dzisiejszego rozważania. Obyśmy zapamiętali ten werset, tę myśl. To nie będzie zmarnowany dzień. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Tak naucza Słowo Boże, tak tłumaczy to, co stało się z nami, gdyśmy się narodzili na nowo i nawrócili do Pana Jezusa. Myślę, że zgodzicie się, że w człowieku, w ludzkim zachowaniu jest wiele takich cech, które tutaj próbowaliśmy zobrazować zachowaniem owiec. Są ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale dosyć dużo ludzi, którzy przeżywają życie bez własnej koncepcji, bez żadnego kierunku i celu w życiu. To jest jakby taki podstawowy rys owczej natury w człowieku. Tak, bez żadnej koncepcji. Wilk kombinuje, jakby tutaj podejść owieczkę i ją chapsnąć. Kukułka kombinuje, jak gdyby tutaj swoje jajeczko podrzucić komuś, żeby ktoś inny wysiadywał i trzeba by samemu się nie trucić. Różne zwierzęta przejawiają pewną jakąś dozę inteligencji. Natomiast owca tak się potrafi błąkać tu i tam bez żadnej koncepcji. I tak właśnie w oczach Bożych wygląda ludzkie życie bez Boga na świecie. Niektórzy to wręcz unaoczniają na co dzień, na przykład pętając się po domu z kąta w kąt. To do okna podejdzie, to telewizor włączy, to do lodówki otworzy, to może gdzieś zadzwoni, to do ubikacji pójdzie i całe godziny bez sensu, bez sensu, bez celu. Jak owca ze swoją naturą braku jakiejkolwiek koncepcji, co by tu przedsięwziąć, co by tu, w jakim kierunku by pójść, tak wielu ludzi plączą się tak po mieście, po świecie, tak gdzieś bez celu. Człowiek zbłąkany jak owca to ktoś, komu niezależnie od tego, czy mu z tym dobrze, czy nie, z natury daje się poprowadzić komukolwiek. To jest to niebezpieczeństwo, to jest właśnie ta cecha. Nie ma czegoś takiego, że człowiek żyje naprawdę według własnej koncepcji, tak jak on chce. Człowiek jest tak stworzony, że ulega wpływom i poddaje się, idzie w jakimś kierunku, chociaż czasem sobie myśli, że to on sam właśnie tak zdecydował, ale to nie jest prawda. Jest taka piosenka Boba Dylana, komuś służyć, że człowiek zawsze komuś służy. Czy tego chce, czy nie, czy jest tego świadomy, czy nie, to ulega wpływom. Jeśli ktoś mówi, ja nie będę chrześcijaninem, nie będę służył Chrystusowi, będę sobie żył po swojemu, to czy to prawda, że on będzie żył po swojemu? Nie, on właśnie w tym momencie daje się pociągnąć złemu i żyje według tego, co dyktuje mu diabeł. Przypomnijmy, że Bóg stworzył człowieka i przeznaczył go dla siebie, do społeczności ze sobą. Człowiek nigdy nie miał funkcjonować w oderwaniu od Boga. Człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boże do społeczności z Bogiem, do tego, żeby był blisko, by stanowił integralną część tego teamu, tej społeczności z trójjedynym Bogiem. Bez Boga na świecie człowiek jest zbłąkany jak owca, bo ta więź została przerwana i żeby to uległo zmianie, żeby się można było z tego wydostać, z tego błądzenia wydostać, to człowiek potrzebuje znowu społeczności z Bogiem. Owca potrzebuje pasterza. Owca nie jest stworzona do tego, żeby sobie sama poradziła na świecie, żeby sobie sama funkcjonowała na świecie. Owca jest stworzona do tego, żeby była pod kijem pasterskim, pod okiem pasterza w stadzie Bożym. Dlaczego? Dlatego, że taka jest jej natura, że musi być pokierowana, ponieważ, jeszcze raz to powtórzmy, sama nie będzie miała nigdy własnej koncepcji i zdolności jej realizowania. Bo nawet jak jakaś owca coś wymyśli, żeby coś chciała, żeby chciała do New Yorku pojechać na przykład, no to i tak nie jest w stanie owca jedna pojechać tam sama, ponieważ nie dysponuje takimi środkami. I właśnie to, co chciałbym dzisiaj mocno, mocno, mocno podkreślić, to, że człowiek potrzebuje pasterza. Człowiek potrzebuje pasterza, pasterza naszych dusz. Nie drugiej owcy, tak nie potrzebuje drugiej owcy, bo nigdzie nie zajdą razem. Chociaż naturalnie rzecz biorąc, ludzka dusza skłania się do drugiego człowieka i szuka u drugiego człowieka pomocy. Tak to właśnie jakoś jest, że się rozglądamy, żeby ktoś nam pomógł. W tym tkwi jednak duże niebezpieczeństwo pójścia na manowce. Pan Jezus mówił w kazaniu na górze w Ewangelii Mateusza 7:15: strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Wilk, przeciwnik, on wie, że owca to tak się by do owcy. Owca myśli, owca mnie druga lepiej zrozumie. Ona tak mi pomoże. Więc wilk nie przebiera się za pasterza, tylko za drugą owcę. Odzienie owcze ubiera i przychodzi, beknie tak do razem, no, razem sobie pobeczymy, ponarzekamy na ten świat, ponarzekamy na męża, na żonę, na wszystko. Tak jedna owca z drugą owcą kawę popije i się pożali, jak i ja potrzebuję to przyjaciółki. Przyjaciółki prawdziwej potrzebuję. I diabeł przebiera się w takie skóry owcze, przychodzi i w środku jest wilkiem drapieżnym, ale robi wrażenie i sprowadza na manowce. Owca potrzebuje pasterza i człowiek potrzebuje duszpasterza, arcypasterza, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Nie ma co liczyć na to. Żadna owca zresztą nie liczy, że może jej pomóc wilk. No, jak jest mu polskie przysłowie, nie żąda owca od wilka ratunku. No to jest prawda, nie można się spodziewać, że ten, kto przychodzi, żeby nas skrzywdzić, że nam pomoże. I dlatego chciałbym, żebyśmy to dzisiaj na nowo zobaczyli, jaką wielką wartością jest to, że przyszedł do nas Syn Boży Jezus Chrystus. On przyszedł po to, żebyśmy już nie musieli dłużej błądzić, ponieważ dopóki to nie nastąpi, człowiek chory na ten owczy pęd, na te poddawanie się wpływom otoczenia, środowiska, zawsze będzie błądził, zawsze będzie ulegał, dopóki nie dostanie się pod wpływ pasterza. Jeszcze może trochę na temat tego ulegania wpływom, na temat tego owczego pędu, czym on się charakteryzuje. No z pewnością to obserwujemy w życiu, sami czasem niestety się też na tym przyłapujemy, że bardzo często o tym, jak się zachowujemy, postępujemy, decyduje nie nasza mądrość, nie tego, tylko wpływ opinii publicznej. Taki dyktat opinii publicznej. To, co w tym świecie się teraz robi i my jakoś tak bezwiednie zaczynamy to samo robić. Na przykład troska o byt i o zdrowie. No to jest jakby jakiś wyraz ludzkiej mądrości, odpowiedzialności, żeby się tak zatroszczyć o swoją przyszłość, o zdrowie. Jakie firmy dzisiaj najbardziej zarabiają? No właśnie takie, które wychodzą naprzeciw tej tendencji, temu trendowi w świecie. Ubezpieczalnie rozmaite. Oni nic tam nie produkują. Oni tylko żerują na owczym pędzie, jakie opanowuje społeczeństwo. Po prostu, bo ludziom zatroszczyć się, jak to będzie. Pan Jezus mówi, nie troszcz się o dzień jutrzejszy. A ludzie, co będzie za 10, za 20? O ludzie, teraz tragedia, że za 100 lat może się ocieplenie zrobić takie, że za 100 lat... Ludzie, bójcie się, my się powinniśmy tutaj wszyscy martwić w tej chwili, że się teraz góry lodowe tam topią gdzieś na biegunie. I co my zrobimy? Owczy pęd. Moda. To jest następny przykład tego owczego pędu. Kiedy to kupuje się ubrania mimo pełnej szafy. No ale to już, wiesz kochanie, to już nie modne. No wiesz, no, jak mnie kochasz, to powinieneś coś zatroszczyć, czy coś nowego mi kupić, chociaż raz do roku. Zmieniamy meble, chociaż całkiem dobre meble. Ojce dobre zrobili meble, solidne. Nie, to już nie, to nie ta linia, nie ta moda. A AGD, już coraz więcej wystawek, dobre jeszcze chodzi, jeszcze pracuje, ale już, no bo to energooszczędne musi być, bo to wyrzucamy VHS-y i wszystko na DVD przegrywamy, prawda? Chociaż całkiem dobre, chociaż można obejrzeć, ale po co? Ale przecież chcemy być po prostu trendy, chcemy być na czasie, chcemy no, nie odróżniać się od całego otoczenia. Więc moda. To jest przykład tego owczego pędu, jaki ogarnia społeczeństwo. Także czasem ten owczy pęd widać poprzez dobry wpływ, no bo nie tylko coś złego nas otacza, ale czasem nam zaświeci, zabłyszczy coś bardzo dobrego. Jakiś artysta, który coś wspaniałego osiągnął, czy jakaś organizacja, która dobrze działa i tak dalej. I to nam się tak spodoba, że my już też chcemy być tacy. Że chcemy być takimi dobrymi muzykami, że chcemy być takimi naukowcami, że chcemy być takimi dobroczyńcami jak inni, że chcemy być tacy mądrzy jak oni, tacy wspaniali jak oni. Ostatnio wspominany mocno, bo już nie żyjący, Ryszard Kapuściński napisał: ludźmi owładnął jakiś owczy pęd, jakieś pazerne zaślepienie, bo dość, żeby hen na drugim końcu świata ktoś się rozwinął, a zaraz wszyscy chcą się rozwijać. No coś takiego jest, że już wszyscy chcą klonować, chcą powielać, być tacy sami jak ktoś tam gdzieś hen daleko. Niestety też owczy pęd dotyczy złego wpływu, bardzo złego wpływu, kiedy to jakiś zły człowiek, jakiś dyktator, jakiś maniak potrafi owładnąć umysłami czasem całego narodu i poprowadzić ten naród w złym kierunku, do szaleństwa, do morderstwa, do ludobójstwa i tak dalej. I to też jest owczy pęd. Jest też chrześcijańska odmiana owczego pędu. Kiedy to wierzący, tak często podglądając trochę świat, próbują wszystko unowocześniać w życiu chrześcijańskim. Unowocześniać uwielbianie Boga, żeby tak to nowocześnie zabrzmiało, żebyśmy mieli w kaplicy nowoczesne brzmienie, żeby nie było tak, jak to dziadkowie śpiewają, czy tam, to tak, żeby tak było super, tak, żeby było wspaniale. Na przykład niektóre zbory rzucają się, już teraz nie ma prawie nabożeństwa, żeby nie było tańca uwielbiającego Pana, żeby nie było flag w uwielbieniu dla Pana. I to jest owczy pęd, bo niektórzy w ogóle nie zastanawiają się za bardzo i nie widzą głębokiego sensu tego. Ale że teraz jest taka moda, tak się teraz robi, tak się w zborach uwielbia. Duch Pana tak powiał teraz i wszyscy tak samo próbują i robią. Także kopiowanie metod i form działania zboru, bo gdzieś tam w Ameryce jakiś Rick Warren coś fajnego zrobił, to my teraz wszyscy jak Rick Warren musimy te zbory organizować. Tam gdzieś na dalekim wschodzie ktoś tam małe grupy zrobił, to teraz wszyscy małe grupy powinniśmy, bo to jest sposób i tak dalej. To często jest owczy pęd. Nie pochodzi to ze Słowa Bożego, z obecności Bożej, tylko z tego, że się gdzieś coś tam podejrzało. I ten owczy pęd to jest rzecz powszechna, bracia i siostry. Słowo Boże mówi: wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. To nie jest tak, że to dotyczy tylko kogoś tam gdzieś, kto coś takiego robi. Wszyscy. Bóg, wiedząc o tym, że ludzie zachowują się jak owce, postanowił, zresztą na prośbę Mojżesza, bo kiedyś Mojżesz, uściślimy, że Bóg pracował, wybrał jeden naród i pracował nad tym narodem, żeby on stanowił przykład dla wszystkich innych narodów, dla narodu izraelskich. To się wszyscy co do tego zgadzamy. Kiedyś Mojżesz tak się modlił do Boga. Przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy: niechaj Pan Bóg duchów wszelkiego ciała wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. Zmodlił się o przywództwo dla narodu izraelskiego. I Bóg, jak wiemy, wyznaczył w Izraelu plemię Lewiego, aby jego potomkowie, kapłani i lewici, pełnili rolę pasterzy w Izraelu. Jak wiemy, w prawie mojżeszowym rola kapłana jest niezwykle istotna. To ten kapłan określał, decydował o bardzo wielu ludzkich sprawach. I Bóg swego czasu, przyglądając się temu, jak ci pasterze paśli trzodę Bożą, lud Boży, Izraela, przez proroka Ezechiela wypowiedział się na temat tej ich służby. 34 rozdział Księgi Ezechiela, wersety od pierwszego czytamy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im, pasterze, tak mówi wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surową. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza. I były żerem dla wszelkiego zwierza polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan. Ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec i pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy, nie będą już ich żerem. Oto jest opinia Pana na temat tych pasterzy, którzy mieli sprawować tę pieczę nad ludem Bożym, mieli paść lud Boży. A ostatecznie Pan mówi, że musi wyrywać owce z ich paszczy. Pasterz i paszcza. To miał być przyjaciel. To oni mieli troszczyć się owce, a wychodzi na to, że to stworzenia z paszczą, z których trzeba wyrywać biedne owce. Taki właśnie był wynik, taki był rezultat pasienia czy powierzenia trzody Bożej pod opiekę ludzkich pasterzy. Dlatego też, że pasterze zawiedli, Pan postanowił się zatroszczyć o swoje owce. Kiedy Pan Jezus przyszedł, jak wiecie, i spojrzał, ocenił tę całą sytuację, oczywiście On ją znał przedtem, ale też tak z tego ludzkiego punktu widzenia, z punktu widzenia już człowieka żyjącego wśród ludzi, Pan powiedział, a widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Taki był obraz Izraela, kiedy przyszedł Pan. I kiedy Bóg zobaczył ten stan, że lud Boży jako owce, jako trzoda Boża nie może być bezpieczna pod okiem, pod ochroną ludzkich pasterzy, znalazł rozwiązanie, żeby zabezpieczyć, żeby zmienić tę sytuację. Lecz to rozwiązanie wcale nie poszło w kierunku tego, żeby na przykład z owiec porobić sowy mądre. No Bóg mógłby, prawda? Mógłby zrobić taką, jak to się tam nazywa mądrze, taką re i byśmy się pozmieniali na sowy albo na lwy. Nie, wcale tak w tym kierunku rozwiązanie nie poszło, tylko polegało na tym, że Pan postanowił sam osobiście zatroszczyć się o swoje owce i stać się dla każdego człowieka, kto w Niego uwierzy, stać się pasterzem. Dalej ten rozdział 34, czytajmy od 11 wersetu parę wersetów. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę ich pas na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pas na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych i rozproszone sprowadzę z powrotem. Zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pas sprawiedliwie. Oto obietnica Pana, zapowiedź przyjścia Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, zapowiedź rozwiązania tego problemu błądzenia owiec. Widzicie to? Pan postanowił, że się sam zatroszczy, bo wie, że owca jest owca, że człowiek potrzebuje obecności Bożej, że nie zastąpi tego żaden inny człowiek, żaden mądry człowiek. Myślimy czasem, ach, jakbym takiego mentora miał w życiu, albo tam to mi pomoże, a jakbym psychologa miał osobistego, żeby każdą moją sprawę potrafił rozwikłać, nauczył mnie i tak dalej. Wiecie, dzisiaj jest następny owczy pęd w kierunku psychologów. Cokolwiek, szedł człowiek, chłop drogą, przestraszył się, już mu psychologa potrzeba. Już dziecku powiedziałeś, uważaj, bo ci dam lanie. Już dziecko jest przestraszone, psychologa mu potrzeba. Nic jeszcze nie dostało, ale tylko się przestraszyło. Do tego dochodzi, już niedługo zobaczycie, dokąd ten owczy pęd nas doprowadzi jako społeczeństwo. Człowiek potrzebuje społeczności z Bogiem. Pomoc drugiego człowieka jest niewystarczająca. I słuchajcie, to co Bóg zapowiedział jako nadchodzącą uniwersalną zasadę, sam Pan będzie pasterzem, to okazuje się, że już wcześniej znali ludzie, którzy byli blisko Boga, którzy chodzili w społeczności z Bogiem. Wiecie, o kim myślę w tej chwili. Jest tu z nami dzisiaj Jurek Dajek. On przecież tę piosenkę tak na nowo, że tak powiem, ożywił w naszej świadomości, psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Dawid już to wiedział wcześniej, zanim przyszedł prawdziwy pasterz, w tym sensie dosłownym, pomiędzy nas, tutaj na ten świat, czyli Jezus Chrystus. To wtedy nie było normalnym zachowaniem, nie było tak dostępne dla ludzi, ponieważ Bóg był gdzieś daleko, a jakby obrazowane to było poprzez ta społeczność z Bogiem tylko poprzez działalność kapłanów. Ale Dawid znał Boga osobiście. Nie latał do kapłana i pytał się kapłana, kapłanie, czy Bóg mnie kocha, czy nie? Kapłanie, czy Bóg mi pomoże w tej sytuacji, czy nie? Nie musiał. Dawid napisał i śpiewał, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na zielonych niwach mnie pasie, nad wody spokojne mnie prowadzi i tak dalej. On znał, jakby już doświadczał tego, co się miało stać udziałem wszystkich wierzących po przyjściu Pana Jezusa. Kiedy Pan przyszedł, to się objawił nam jako dobry pasterz. Ewangelia Jana, 10 rozdział. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz. I znam swoje owce i moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owcę. To jest objawienie. Bóg nie zmienił nas, nie zamienił nas z owiec na jakieś mądre stworzenia. Zostaliśmy owcami i na zawsze zostaniemy owcami, ale przyszedł do nas i stał się sam naszym pasterzem. I chociaż ma stado, duże stado, wybaczcie za określenie, to jednak interesuje się każdym pojedynczo, każdym z osobna. Jest to pięknie zilustrowane tym podobieństwem o zgubionej owcy. że jeśli się jedna, ma 100 owiec, jedna się zgubi, nie mówi, Pan nigdy nie powie, a tam jedna tam, jest nas tu setka, a poszedł, to nie chce tam. Pan nigdy tak nie powie, Pan idzie za każdą i jej szuka. Co to w ogóle nam daje, że ten pasterz, ten dobry pasterz, Jezus Chrystus, jest przy nas albo nas trzyma przy sobie bez przerwy, cały czas, jak dobry pasterz? Po pierwsze, to nam dodaje to, że czujemy się bezpieczni. Obecność pasterza wpływa na bezpieczeństwo owiec. W Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, 31 wersecie Pan powiedział tak do swoich uczniów. Wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy, napisano bowiem, uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. To znaczy, Pan pokazał tu w tym momencie, że jak ważną rolę On pełni w życiu tych uczniów. Że jeżeli On zostanie uderzony, to owce się rozproszą. Gdyby tak miało się stać i dzisiaj, żeby Pan miał być uderzony, to my się rozpraszamy. Ale nikt już Pana nie uderzy. Był czas, że On składał ofiarę za nasze życie. To wszystko było zaplanowane, On umarł, ale to wszystko było pod kontrolą. I trzeciego dnia zmartwychwstał i objawił się swoim uczniom. Potem zesłał Ducha Świętego i jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Nikt nie jest w stanie uderzyć naszego Pana. On jest Panem Panów i Królem Królów. On jest uwielbiony. Objawienie świętego Jana, pierwszy rozdział, żeśmy niedawno rozważali tę wizję uwielbionego Chrystusa. I On jest z nami. I to wpływa na poczucie naszego bezpieczeństwa. Owca jest bezpieczna tylko wtedy, kiedy jest blisko pasterz. Kiedy nie ma pasterza, owca jest w niebezpieczeństwie. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Nie boję się jakiejś złej wieści, nie boję się, że tam tego... Ponieważ jestem pod okiem pasterza, Zbawiciela mojego Jezusa Chrystusa. Obecność pasterza decyduje też o zachowaniu owiec. Owca jak owca robi różne rzeczy, ale jak jest pasterz, który ma kij pasterski i jeszcze parę psów pasterskich, to owca wie, gdzie ma się znajdować i jest w ten sposób zbawiona od różnych złych wycieczek, złych zachowań. Pan mówił, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni lub w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła swoje owce i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. To jest ten obraz, który Pan nakreśla, że On wyprowadza owce, prowadzi, a owce idą za nim. To jest właśnie ten prawidłowy obraz roli, jaką Pan Jezus jako dobry pasterz pełni w naszym życiu. To nie jest tak, jak to w polskich stadach czasem, że pasterz z tyłu idzie kijem pogania, tylko pasterz idzie przodem, a owce idą za nim, bo zna jego głos, bo czują się bezpieczni. Bo owce, jak mówiliśmy, one jakby miały iść na przodzie, to by nie wiedziały, gdzie iść. One zawsze potrzebują pasterza, który pójdzie, a owce mają tę zdolność, czy niezdolność, jakby to by powiedzieć, że po prostu naśladują, że idą za gdziekolwiek ktoś ich prowadzi. I to jest błogosławiona prawda, słuchajcie, że my, którzy naturalnie ulegamy tym różnym wpływom świata, tacy jesteśmy podatni na to zjawisko owczego pędu. A coś tam, to już, a tamto, to już tamto bym robił, a już bym tam jechał, a już bym to kupował, a już bym to sprzedawał, a bez tego. Kiedy mamy pasterza, kiedy naprawdę trzymamy się naszego pasterza Jezusa Chrystusa, to jesteśmy zbawieni od tych odruchów owczego pędu. Mówimy, o nie, patrzymy na pasterza, a pasterz tam nam czasem weźmie ten swój kij pasterski. O, już wiemy, że nie. Chociaż wszystkie koleżanki kupują, chociaż wszyscy koledzy już jeżdżą tym albo tamtym, my wiemy, że to nie dla nas. Bo my mamy pasterza. Bo mamy pasterza. Owczy pęd nam nie grozi. Bo mamy pasterza, który nas prowadzi. My znamy jego głos. Za obcym nie pójdziemy. Ten się podszywa, tamten się podszywa. Mówi, że to nam potrzebne, ale my wystarczy, że pójdziemy do domku, uklękniemy, poczytamy Biblii i już wiemy, że tego nie będziemy podpisywać, że tej umowy nie podpiszemy, że tej pożyczki nie weźmiemy, że tam nie pojedziemy, że w tym towarzystwie biznesu robić nie będziemy. Ależ człowieku, wszyscy dzisiaj tak robią. Tak, tak, ale ja mam pasterza. Te owce to robią, co chodzą, błąkają się po świecie, to robią, ale ja mam pasterza. A pasterz mi powiedział no. I jest rozwiązanie, proste rozwiązanie. Więc bracia i siostry, mamy pasterza. Byliście jak owce zbłąkani, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czy widzicie, jaka to dobroć dla nas, jakie błogosławieństwo ten pasterz, ten arcypasterz naszych dusz? Czy widzicie? To jest Boży sposób na nasz owczy pęd. Już nam nie grozi takie zachowanie, bo pod okiem arcypasterza owca zyskuje zdolność zachowywania się roztropnie. To jest niesamowite. Pan powiedział, oto posyłam was jak owce między wilki. I co powiedział? Bądźcie tedy roztropni jak węże i niewinni jak gołębice. Żyjąc w bliskości z Panem, nawet taka owca jak ja może się zachować roztropnie czasem. Ponieważ On mnie posyła, ponieważ On mnie prowadzi, to ja, zwykła głupia owca, zachowam się roztropnie. Nigdy bym się nie zachował roztropnie, gdyby nie Jego prowadzenie, gdyby nie to, że On jest moim pasterzem. Oczywiście w Nowym Testamencie również pojawia się wątek pasterzy czy duszpasterzy jako pomocników tego arcypasterza. W Nowym Testamencie nigdzie duszpasterze czy pasterze nie funkcjonują samodzielnie. Nie mają nadanej takiej rangi, jak to było w Starym Testamencie. Nigdzie w Słowie Bożym nie jesteśmy w Nowym Testamencie zachęcani do tego, żebyśmy poddawali się władzy jakiegokolwiek pasterza, jeśli on sam nie jest owcą Jezusa Chrystusa. Tylko na tyle możemy podążać za przykładem innych ludzi, na ile oni naśladują Chrystusa, są pod władzą pasterza, podlegają, są Jego współpracownikami. Mamy takie polecenie apostolskie skierowane do starszych zboru efeskiego. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, w której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański, nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą pomiędzy was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Tutaj chciałem podkreślić w tej wypowiedzi apostolskiej, że liczy się bardzo to, że to Duch Święty ustanowił takich braci, tych starszych zboru, jako pasterzy nad trzodą. I oni tylko wtedy mogą dobrze wykonywać swoje zadanie, jeśli sami podlegają władzy pasterza, jeśli są pod okiem pasterza dusz, arcypasterza dusz. Rozumiecie tę różnicę, kiedy to ludzie czasem próbują innych prowadzić, a sami nie mają społeczności z Bogiem, nie chodzą w Duchu Świętym. Oni wtedy nie są pasterzami. Oni pociągają ludzi za sobą, bo nie mają więzi z pasterzem, z arcypasterzem ludzkich dusz. I wtedy się zaczyna błądzenie. Wtedy jednemu przyjdzie taka koncepcja, drugiemu taka i mamy potem coraz większe rozczłonkowanie Kościoła, coraz więcej rozmaitych herezji, rozmaitych nowych trendów i tak dalej, bo ludzie takie rzeczy wymyślają. Przecież nie pochodzi to od Ducha Świętego. Duch Święty nie jest rozdwojony. To ludzie, którzy nie mają społeczności z Duchem Świętym, a odgrywają, a chcą odgrywać rolę pasterzy, odciągają ludzi, pociągają ich za sobą. Prawdziwy pasterz nie wiąże ludzi ze sobą. Prawdziwy duszpasterz zawsze wiąże ludzi z osobą Jezusa Chrystusa, pasterza naszych dusz. Pamięta, że w istocie on także sam jest tylko owcą i nikim więcej. I nie może być naprawdę pasterzem dla innych. Tylko jednego mamy pasterza, jednego stróża naszych dusz, Jezusa Chrystusa. Także tak na marginesie, bracia i siostry, nie podążajcie za mną. Uważajcie na mnie. Nie można mi zaufać. Zaufać możemy tylko Jezusowi Chrystusowi, naszemu pasterzowi. Jednego mamy pasterza. Pamiętajcie o tym. I jeżeli... Ja dzisiaj wyglądam porządny człowiek. Ale kto wie, czy mi za tydzień nie odbije. Co zrobicie wtedy, jeżeli się zwiążecie ze mną? Co zrobicie? Będziecie wiedzieli, co zrobić, gdzie pójść. Ale jeśli wszyscy będziemy związani z Jezusem Chrystusem, naszym pasterzem, prawdziwym pasterzem, to czy jeden czy drugi się przewróci, czy nawet jeden czy drugi duszpasterz okaże się nie owcą, tylko nie chciałem powiedzieć inaczej, to dalej będziemy szli za Panem, dalej będziemy Go naśladować, bo się nic nie zmieni, jeśli chodzi o podstawy naszej wiary. Jeśli chodzi, wiecie, o posługę pasterzy w trodzie Bożej, to normalną rzeczą jest, że posługa pasterza nie zawsze jest mile widziana. To tak na marginesie. Ja sam byłem kiedyś, chciałem powiedzieć pasterzem, ale to się mówiło pastuchem wtedy. Byłem małym chłopcem, który pas trzodę i wiele czasu to robiłem i miałem rozmaite spostrzeżenia. I wiecie, ta moja trzoda, którą pasłem, niekoniecznie lubiła moją obecność. Bo w trzodzie są takie zwierzątka, które mają ochotę zawsze coś zakombinować. I jak widziałem, tam jedna taka krowa była, co lubiła chodzić w szkodę, jakim takim okiem łypała na mnie, i tak liczyła na to, że ja się zagapię, że ja się czymś zajmę i ona pójdzie i się tam nażre tego, co chciała bardzo. A ja miałem kij i starałem się być solidny, więc ta krowa i tam jeszcze inne nie lubiły mnie za bardzo. Czasem nawet miały takie na plerach takie cięgi od mojego kija, więc nie kochały mnie. Ale taka jest rola pasterza. I chciałem, żeby tak ten obraz przytaczam, żebyśmy też rozumieli, że jeżeli naprawdę chcemy być pod ręką naszego arcypasterza, to czasem będziemy przeżywać różne chwile trudniejsze. I nie zawsze słodkie słowa, i nie zawsze kostka cukru, tylko czasem kij, który nas będzie ratował od tego, żeby od tego owczego pędu w szkodę. Żeby coś tam, żeby się nachapać, żeby się dorwać, żeby pokorzystać i tak dalej. No taka jest natura nasza. Więc polecam się i waszej życzliwości, kiedy czasem muszę wam powiedzieć przykre słowa. I miejmy świadomość, bo też inni pełnią taką rolę względem nas, rodzice, względem dzieci. I dzieci, bądźcie otwarte na uwagi i na troskę rodziców. Czasem mówią wam rzeczy, których byście nie chcieli słyszeć. To jak mówią nie, to was boli tak głęboko, tak do... No i jak mi nie pozwoli? Wszystkie mogą iść na dyskotekę i czemu ja nie mogę? Tak Kościół to niewola jakaś. Ja nie chcę... Pomyśl, to jest rola, zbawcza rola duszpasterza, jakim jest twój ojciec albo twoja matka. To wyjdzie ci na dobre, bo zawsze, kiedy owca jest pod ręką pasterza, nawet jeżeli czasem zabeczy, nawet jeśli czasem zostanie zatrzymana, kiedy inne lecą, wychodzi jej na dobre. Kończymy już, bracia i siostry. Słowo Boże porównuje nas do owiec. Mówi, że jesteśmy jak owce. Nie mówi, że jesteśmy owce. Ja do was też nie powiem i wy proszę też do mnie nie mówcie, ty owca jedna. Mówi, że jesteśmy jak owce, czyli że pewne cechy, pewne zachowania można by nasze zobrazować i zachowaniem owiec. Owca samodzielnie albo w towarzystwie innych owiec nie może zachować się inaczej, jak tylko zgodnie z tą swoją naturą. Owczego pędu, bezmyślnego naśladownictwa. Taka jest nasza natura, bracia i siostry, że często naśladujemy to, co dyktują nam inne zbłąkane owce. Jakaś zbłąkana owca się wybije, gdzieś tam zabeczy, zatupie, zakręci się i my już zaraz naśladujemy ją, bo jest jakiś ruch, a nam ruch powoduje, że my też zaczynamy tak działać. Po prostu instynkt. Bóg nie przewidział takiej opcji, żeby nas pozamieniać w samodzielne jednostki, abyśmy dumnie i tak samodzielnie, mądrze kroczyli po tym świecie i nie byli pod niczyim wpływem, tylko żebyśmy byli skończoną mądrością, skończoną godnością i tak dalej. Nie, nie, tak nie. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby bez niczyjej pomocy osiągać wzniosłe cele. Zawsze będziemy potrzebowali, jak owce, należytego pokierowania, bo inaczej jesteśmy skazani na owczy pęd. Ale jest dla nas dobra nowina. Oto Pan znalazł prosty sposób na owczy pęd. Przyszedł i stał się naszym pasterzem. Osobiście pasterzem każdego z nas. Nie ma tu żadnego pośrednictwa, bracia i siostry. Nie ma tego, że Pan pasie ciebie poprzez mnie. Ja jestem jakimś jego pomocnikiem, ale on sam czuwa nad twoim życiem i jest twoim pasterzem. To jest zbawienny sposób. To jest cudowny sposób na owczy pęd. To jest prosty sposób na owczy pęd. Jak nie chcesz dłużej ganiać tak, jak ten świat gania, rozwijać się, wpadać w końcu w przepaść za innymi owcami, to po prostu nawiąż bliską społeczność z Jezusem Chrystusem. Odnów bliską społeczność z Jezusem Chrystusem. Jeśli nigdy Go nie poznałeś jeszcze, jeśli On nie jest twoim pasterzem, to proszę Cię dzisiaj, zawołaj do Niego, gdy będziemy się modlić. Powiedz, o Jezu, chcę, żebyś był moim pasterzem. Błagam Cię, jestem jak owca. Tak, tu polecę, to tam dostanę, to tam sobie nogę złamię. Tak żyję jak ta owca. Panie, stań się moim pasterzem. Poprowadź mnie, zbaw mnie od tego owczego pędu, od tego ganiania, jak za czym poganie ganiają. Zbaw mnie, proszę. A może jesteś już owcą Jezusa, tylko się gdzieś zabłąkałaś, to Pan Cię dzisiaj znowu woła i chce Cię znowu mieć blisko siebie. Odnów z Nim społeczność. Przeproś Go za to, że oderwałeś się od stada, że nie słuchasz w ostatnim czasie Go. Przeproś Go za to i przyjdź do Niego. Bo bliskość Jezusa to jest nasze zbawienie. Powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy.